Claude Charles Billon. Odnaleziony przez Jezusa. Życie błogosławionego ojca Honorata z Białej Podlaskiej. Czyta brat Tomasz Wroński. Biskup Sostkiewicz, administrator apostolski diecezji warszawskiej, tak już życzliwy dla posłanniczek Królowej Serca Jezusowego, widząc ich wspaniałą pracę dla młodzieży i ich dobra duchowego, zgodził się, nie bez wielkiego ryzyka, ochraniać swą władzą dzieła kapucyna. Był to z jego strony, podkreśla ten ostatni, dowód niemałej odwagi, bo wtedy każdy kapłan obawiał się w takie rzeczy wdawać, ponieważ życie zakonne było wówczas zabronione. Doskonale poinformowani o powstaniu danego zgromadzenia ukrytego w diecezji, biskupi odpowiadali ustnie osobom odpowiedzialnym z jednomyślnością godną uwagi. Błogosławię z całego serca, cieszę się z tego, ale nie wymagajcie niczego więcej ode mnie, bo wiecie, jak surowo to jest zakazane i widzicie, że nie mogę wystawiać mojej osoby i diecezji na niebezpieczeństwo. Biskup Sotkiewicz zaś nie obawiał się wysłać do Rzymu świadectw pochwalnych dla nowych zgromadzeń ukrytych. Udzielał również pisemnej aprobaty ich konstytucji oraz wewnętrznych ceremoniałów. Przeto ten rodzaj życia krzewił się nie tylko w stolicy, lecz także w różnych miastach, miasteczkach i wsiach, a także w różnych parafiach, diecezjach, nie tylko w naszym kraju, lecz i całym cesarstwie, i to w najludniejszych jego miastach. Zanim podejmiemy się przeglądu, nawet pobieżnego, różnych zgromadzeń, jedna sprawa pozostaje do wyjaśnienia. Jak ten człowiek, pozostający na wolności nadzorowanej, w sytuacji historycznej, prawnej i kanonicznej, określanej współcześnie jako niemożliwej, mógł utworzyć w tak wielkiej liczbie, około 25, zgromadzenia tak różnorodne, których ogólne ukierunkowanie przynosi niezaprzeczalną zapowiedź specyficznego apostolstwa w środowiskach społeczno-kulturalnych. Wyjaśnienia ludzkie są bardzo ryzykowne, bo mogą okazać się niewystarczające. Niemniej jednak pewien fakt narzuca się sam przez się. Nie ma w tym niczego przemyślanego. Raczej jest umiejętne i zdecydowane przystosowywanie się do nauki płynącej z doświadczeń, pewien rodzaj lotności, przenikliwości, potwierdzane następnie przez nieoczekiwane rezultaty. Posłuchajmy jeszcze głównego świadka. W miarę jak się rozrastało to życie, uważano trudność w zbieraniu się i porozumiewaniu się osób różnych stanów, więc zrobił się rozdział tych zgromadzeń według stanów. Stąd utworzyło się kilkanaście zgromadzeń, z których każde ma swoje właściwe zadanie, ustawę i inne przepisy, tudzież odpowiedni zarząd i kierunek duchowny i zakonny. O jakie trudności mogło chodzić? Prawdę mówiąc, były ich dwa rodzaje. Jedne to trudności zewnętrzne, płynące z wszechobecności policji, zaintrygowanej niezwykłymi stosunkami między osobami ze stanów nazbyt sobie odległych. Drugie, wewnętrzne, pochodzące z pewnych tarć spowodowanych szerokim wachlarzem pochodzenia społecznego wewnątrz tej samej rodziny zakonnej. W 48 lat później, po tylu latach wysłuchiwania zwierzeń osób o najrozmaitszych horyzontach, Koźmiński był już dobrze zorientowany w tym, że połączenie różnych stanów w dawnych zakonach zwykle ujemnie oddziaływało, szczególnie na osoby niższego stanu. Stary problem, znany wspólnotom monastycznym już w czasach świętego Hieronima. Przez instytucję życia ukrytego ojciec Honorat będzie czuwał nad tym, aby każda osoba pozostawała w swoim stanie, a przez to utrzymywała się we właściwej sobie pokorze. Według niego nie można żadną miarą sprzyjać powołaniom poszukującym mniej lub więcej świadomie zabezpieczenia materialnego lub osobistego awansu. Dla niego najważniejsze było kryterium rozpoznawania i wykrywania prawdziwych i fałszywych powołań. Te wszystkie przekonania wzmocniły się jeszcze z latami. W 1888 roku napisał: chodziło i o to, aby te wszystkie dusze nie wywodzić z ich położenia i stanu, lecz podać dla każdego stanu odpowiedni rodzaj życia, a stąd wyniknął ich podział na różne zgromadzenia według różnych stanów. Tym bardziej, że życie ukryte nie pozwalało na to, aby osoby różnego stanu komunikowały się ze sobą bez zwrócenia uwagi świata. Z perspektywy lat 20, a po 30 latach doświadczeń, jego przekonanie pozostało niezmienne. Pisze do biskupów: zarzucają mi, dlaczego takie różne są zgromadzenia. O tej różnicy ja również nigdy nie myślałem. Widziałem tylko to jedno: radzić tercjarzom i tercjarkom, pragnącym służyć Panu Bogu doskonalej, jak na ten czas prześladowania urządzić się mają. A ta rozmaitość sama z natury rzeczy wypłynęła, bo gdy nie wolno było wtedy łączyć się razem i nawet trzy dziewczęta wiejskie, gdy razem zamieszkały, strażnicy rozpędzali, więc radziłem im, aby tylko w pewnych porach się schodziły dla odbycia swoich ćwiczeń. Gdy zaś i to jeszcze zwracało uwagę policji, że zbierały się osoby różnego stanu, radziłem, aby osobno nauczycielki, a osobno szwaczki, a osobno fabryczne się zbierały. Osobno miejskie, osobno wiejskie, osobno panie, a osobno służące, dając tylko prostszym jakąś inteligentniejszą osobę do kierowania. Stąd powstały różne kółka, każde z osób jednego stanu złożone. A że to się przeciągało przez lat około 30, więc nic dziwnego, że się wdrożyły w to życie i wyrobiły sobie pewne tradycje i zamiłowały ten rodzaj życia. A tak z opatrzności Bożej jedynie, a nie według mego założenia, powstała rzecz bardzo pożyteczna, że każdy stan sam w sobie, to jest przez własnych członków, reformuje się i kształci duchowo. A wiadomo, że zawsze wpływ osób tego samego stanu jest skuteczniejszy niż innych. Za pośrednictwem współzałożycielek, które utrzymywały ze spowiednikiem w Zakroczymiu, a później w Nowym Mieście nad Pilicą, stałe kontakty, ten ostatni przekazywał nowym instytutom nie tylko wskazania praktyczne, regułę i konstytucję, lecz przede wszystkim ów dynamizm i ducha, do którego jeszcze powrócimy. Zapiszmy tylko na razie krótkie streszczenie ojca na temat trudności wyżej wspomnianych. Owe dusze układały z jednej strony swe życie według rad ewangelicznych, z drugiej zaś strony okazywały przykłady cnót dostosowane do stanu swych domowników albo razem pracujących. W taki sposób powstało wiele zgromadzeń, z których każde ma swoje właściwe zadanie, ustawę i inne przepisy czy instrukcje, tudzież odpowiedni zarząd i kierunek duchowy i zakonny. Wszystkie zaś żyją według trzeciej reguły zreformowanej przez Leona XIII lub Leona X i z wyjątkiem niewielu osób składają proste śluby zakonne. Wolno nam zaświadczyć, jak bardzo ojciec Honorat zasługuje na pochwałę, jaką Tomasz z Celano przyznał Franciszkowi z Asyżu. Oto wyborny mistrz. Na jego wezwanie odnawia się Kościół Chrystusowy, obydwojga płci, i zwycięsko kroczą trzy wojska dążących do zbawienia według jego wzoru, reguły i nauki. Wszystkim podał normę życia i wskazał drogę zbawienia, odpowiednią do każdego stanu. Audycję przygotowali bracia mniejsi kapucyni prowincji warszawskiej.